Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam. Dziś chciałabym pokazać Państwu dwa reportaże. Pierwszy z nich związany jest z naszą historią, no bo o czym dzisiaj możemy mówić? Musimy mówić o historii. Jeśli nie o Bitwie Warszawskiej, to będziemy mówić o międzywojniu. Przynajmniej w pierwszym reportażu. Skarb Pomorza to jest reportaż, który nagrałam niedawno, kilka miesięcy temu. Od dawna wybierałam się do Niedźwiedzia, bo wiedziałam, że tam rodzina Mieczkowskich, zwłaszcza Wacław Mieczkowski, zebrał olbrzymie skarby. Skarby takie łączące się z naszym patriotyzmem, z naszą historią, takie jak szabla Sobieskiego, jak różaniec królowej Jadwigi. To były rzeczy, które dla nas, dla Polaków mają takie emocjonalne znaczenie również. Postanowiłam pojechać, zobaczyć, co zostało z tego dworu, pięknego dworu przed wojną i jaka była historia rodziny Mieczkowskich. A w drugiej części przedstawię Państwu zupełnie inny reportaż, bo to będzie reportaż pod tytułem Krzyk duszy. Reportaż, który opowiada o tym, co się dzieje w tej chwili w Rosji z Tatarami Krymskimi. Długo się zastanawiałam, czy Państwu ten reportaż pokazać, bo w taki dzień jak Święto Wojska Polskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, no bo co mają Tatarzy Krymscy do rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale pomyślałam sobie, że to ma sens, dlatego że gdyby nie wygrana Bitwa Warszawska, kto wie, czy nie bylibyśmy dziś w takiej sytuacji właśnie, jak są obecnie Tatarzy Krymscy.
Wiem, że masz na głowie tyle ważnych spraw. Nie pamiętasz już, co znaczy dobry sen. Nie masz czasu na niepewność ani lęk. Wiem, że jesteś sam. Nic nie musisz mówić. Wiem, że jesteś sam. Pewnie teraz nie najlepszy na to czas. Dzisiaj potrzebuję Twoich rad. Dzisiaj proszę Cię.
Obok mnie dziś czuję, że brak
przejdźmy do reportażu, który zapowiedziałam wcześniej. Skarb Pomorza. Zapraszam teraz do dworu, a właściwie do szczątków dworu rodziny Mieczkowskich.
Jesteśmy przed Aleją Niedźwiecką. Zresztą możemy sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądało, że zjeżdżały karety, jechały prosto tą Aleją Kasztanowców i przed wielkim klombem róż zatrzymywały się, żeby stanąć przed dworem, a z dworu patrzyło 10 łubów niedźwiedzich, symbol wioski, specjalnie sprowadzone z Włoch, z rezydencji rodu Orsini. Do dziś zachowały się tylko 3, 2 na części frontalnej, 1 przy części kuchennej i rzeczywiście są bardzo charakterystycznym elementem tego dworu. No a za dworem, gdybyśmy weszli od drugiej strony, park, wspaniały park francuski, kilku tarasów, które coraz wyżej się pieły. Piękny, symetryczny park, po środku kaplica, kapliczka właściwie Matki Bożej, wzniesiona jako wotum wdzięczności za narodziny jedynego syna państwa Mieczkowskich, Leszka. Co ciekawe, pod kapliczką zakopano w słoiku po jednej monecie z każdego państwa świata. Pan Mieczkowski Matce Bożej za dar syna podarował tę najpiękniejszą kolekcję numizmatyczną, jaką miał. I żeby nikt nie wykopał, to jeszcze na tym postawił kapliczkę. Z czym się wiąże zabawna anegdota, ponieważ nie mogli dojść do konsensusu, jak wysoka powinna być kapliczka. I w końcu zadzwoniono po siostrę zakonną z Wąbrzeźna, że pan Mieczkowski źle się czuje, że byłoby opieki pielęgniarki, siostra mogłaby pomóc, siostra przyjechała. I pan Mieczkowski witają cały zdrów w progu i mówi, nie, nie, chodziło nam o to, żeby mieć kobietę w takiej szacie jak Matka Boża. Siostra wejdzie na słupek i będziemy ustalać, jak wysoki ma być postument. Problem się okazał, kiedy wyszło na jaw, że siostra ma lęk wysokości. Przezabawne anegdoty pozostały dzięki zapiskom pani Krystyny z Mieczkowskich Gradowskiej, która pozostawiła wspomnienia i tutaj wiemy, jak wyglądała ta codzienność dworu. A więc z jednej strony to funkcjonowanie w jednym budynku, części mieszkalnej i muzealnej, bo właściwie Mieczkowscy oddali ten dwór jako muzeum. Tutaj przejeżdżały wycieczki, kupowało się bilety i pan domu oprowadzał i omówił ten stół, prawda, w takim stylu. Tu zbroja husarska, tu zbroja krzyżacka, tu łóżko, w którym spał Napoleon. No, kuriozalne sytuacje. Siedzi żona, pije herbatę, on jej wyrywa filiżankę z ręki, a z tej filiżanki pił książę Józef Poniatowski herbatę. Proszę, kochanie, pij dalej, a my idziemy do następnego pomieszczenia. No, ta sytuacja w końcu powiedziała, że żona miała dość, doszło do rozwodu. Co zresztą zaskutkowało uratowaniem części zbiorów, bo przy podziale majątku te dzieła sztuki, które zabrała ze sobą, przetrwały grabież. 1 września, kiedy wybuchła wojna, pani już wówczas Chełmicka przyjechała tutaj. No i były mąż, to były mąż, ale dzieci. Tutaj nadal były jej dzieci, już wnuki, zatroszczona. Przyjechała tutaj i ponoć w nocy świadoma tego, pewne najcenniejsze przedmioty, tutaj na pewno różaniec królowej Jadwigi, niektórzy mówią, że jeszcze pierścień, kościuszki, że jeszcze jakieś drobne elementy, w skrzyni zakopała w ogrodzie. I że one gdzieś tam czekają, że może zostaną odkopane, bo nikomu nie zdradziła gdzie. To jest piękna legenda, że one nadal w tym parku francuskim są, że różaniec królowej Jadwigi przetrwał, bo to był ten najcenniejszy artefakt, zresztą podkreślam, 2-metrowy, kość słoniowa, rzeźbione paciorki. Ale nie mamy o tym informacji, ale powiem tak, możemy historycznie twierdzić, że na pewno został skradziony, ale może żyjmy tą piękną legendą, że może on jednak przetrwał, że jest tutaj zakopany, że ktoś go kiedyś odkopie.
Pochodzę stąd, jestem urodzoną Radzynianką, więc też niedaleko. No więc się bardzo zainteresowałam tym niedźwiedziem, a ponieważ prawie nic nie było na ten temat, więc już tam w ciągu następnych lat pracy, ponieważ regionalia to też takie moje oczko w głowie, te regionalia biblioteczne i starałyśmy się, robiłyśmy wszystko, żeby je rozszerzać. No to zaczęliśmy zbierać od mieszkańców różne dokumenty, zdjęcia, listy, co kto wiedział, spisywaliśmy i dzięki temu takie różne ciekawostki się dowiedziałam i nareszcie po latach się natknęliśmy na potomka, na pana Andrzeja Mieczkowskiego. I on pierwszy jak gdyby napisał takie wspomnienia Gawędy o niedźwiedziu. Opowiada o swojej rodzinie, całe dzieje rodziny Mieczkowskich, no i przede wszystkim tego Wacława, który założył to przepiękne muzeum w właśnie w okresie międzywojennym, gdzie jego małżonka narzekała, że już dla niej w pałacu nie ma miejsca, bo wszędzie jest muzeum, a eksponaty miał rzeczywiście pokaźne. Prasa ówczesna o tym pisała, bo całe Pomorze zjeżdżało się właśnie oglądać to muzeum. I o tym właśnie prasa międzywojenna pisała jak najbardziej.
Bo to był dom muzeum. Można było wejść w każdej chwili. To pewnie denerwowało żonę pana Mieczkowskiego.
No właśnie dlatego mówiłam, że ona w pewnym momencie nawet już wyjechała. Mimo, że ona to była zresztą bardzo światła kobieta i też tam w tej miejscowości i w tej gminie prowadziła na dość szeroką skalę taką działalność charytatywną, zwłaszcza oświatową. Uczyła dzieci czytać, pisać, zakładała też szkółki właśnie dla wiejskich dzieci, dla tych biednych. Także ona tutaj, to nie była kobieta, która tylko siedziała i wystrojona, że tak powiem, jako dama i ją nic nie interesowało. Nie, absolutnie. Ale przy tym była kobietą też piękną, no też pewnie tęskniła trochę za życiem towarzyskim. Pan Wacław, mimo że urządzał polowania, bale, zresztą pan Andrzej Mieczkowski w tych swoich wspomnieniach w Gawędach o Niedźwiedziu opisał taką jedną przygodę, jak kolega pana Wacława bodajże, bo już tak dokładnie nie pamiętam, się przebrał za niewiastę na takim jednym z bali. No i tam była taka historia bardzo wesoła, bardzo komiczna, bo to się wszystko oczywiście wydało, bo zaczął mężczyzna się interesować tą przebraną kobietą, oczywiście nic nie wiedząc i nie wiadomo jak to by się skończyło. Także też tam się dużo działo z Grudziądza, starosta Grudziądzki przyjeżdżał. No, najpiękniejsze było to, że pałac był bardzo znany na całym Pomorzu, a wręcz w kraju, więc przyjeżdżały wycieczki.
To było wejście od ogrodu. Ta weranda była w momencie przeszklona i tutaj się wychodziło na wprost i szło się kolejnymi tarasami coraz wyżej przez park. Tam widzimy w połowie parku kapliczkę Matki Bożej, wybudowaną właśnie jako wotum wdzięczności za narodziny syna Leszka i dalej tarasy coraz wyżej, a na końcu piękne wazony z kwiatami wieńczące ogród francuski, wzorowany na wiedeńskim dworze cesarskim i ogrodzie cesarskim.
Mieczkowscy musieli być bardzo bogatymi ludźmi, bo przecież te rzeczy musiały jakieś niesamowite pieniądze kosztować.
Tak, a jednocześnie, co ciekawe, cały majątek, no bo to był oczywiście majątek ziemski, rolny, z którego się utrzymywano, pobierano opłatę za wstęp do muzeum. Niewielką, lub do parku, bo to był osobny bilet. I co ciekawe, zysk z biletu przeznaczano na cele charytatywne.
Tu jeszcze, niech pan zerknie, przepraszam, że przerwałam. Przez wybite okno widzimy ślady farby na ścianie i półokrągłe drzwi.
Widzimy ślady jeszcze z tiłków pięknych, w stylu greckim, płaskorzeźb na ścianie. No, właściwie zaglądamy do sypialni pana Wacława Mieczkowskiego, bo ta część dobudowana od strony wschodniej to była właśnie sypialnia. Tam widzimy wnękę z piękną rokokową muszlą. Tutaj widzimy też wazony z kwiatami nad wejściem. Niestety nie widzimy sufitu, bo nie ma tutaj dachu. I to spowodowało, że w środku dzisiaj samosiejki i w środku sypialni rosną drzewa. Tam, gdzie stało kiedyś łóżko Napoleona. To była osobna część, która miała też osobne wejście. A nad wejściem były połączone dwa herby. Skoro sypialnia, no to oczywiście herb męża, herb żony, wspomniane herby Zagłoba i Prawdic, herby Mieczkowskich i Działowskich. Tu było pięknie, to wszyscy podkreślają, wszyscy się zachwycają, że drugiego takiego muzeum nie było w Polsce. Tym bardziej, że były oczywiście sytuacje, w których udostępniano jakąś część pałacu, albo ktoś miał dwa pałace, w jednym udostępniał zbiory, a w drugim mieszkał, a tu jednocześnie mieszkano i jednocześnie prowadzono muzeum. Przyjeżdżały wycieczki z całej Polski, były w tamtych czasach już autobusy z wycieczkami pod dworem, do tego stopnia, że w pewnym momencie trzeba było kamerdynera przyuczyć, żeby on również mógł oprowadzać, przynajmniej po ogrodzie. Bo jednak zbiory muzealne, no to była jednak miłość pana Mieczkowskiego i on sam oprowadzał. i żeby już na dwie tury można było oprowadzać, bo było ich tak wiele. Także to było niezwykłe muzeum. I oni tu jednocześnie mieszkali, oni tu jednocześnie, wspominam, działali społecznie, bo tu idzie wycieczka, tu ktoś je obiad, a tutaj pani Mieczkowska przygotowuje jasełka z dziećmi wiejskimi i przyucza kobiety do higieny. Także niezwykły, tętniący życiem dwór, o czym świadczą wspomnienia, że tu była i zabawa, i śmiech, i postaci pełne barw, pełne koloru, wigoru. Rzeczywiście, jak my sobie czasem wyobrażamy, że to byli hrabiowie, hrabiny, ładnie ubrani, oni nic nie robili, tylko dyskutowali o sprawach arystokratycznych. Nie, to byli ludzie z krwi i kości, mający swoje miłości, namiętności, nienawiść czasem, jak to wśród ludzi. To wszystko w tym dworze żyło. To jest rzeczywiście temat na powieść, na film i żal, że jeszcze coś takiego nie powstało.
Tak piękne miejsce, a nie byli szczęśliwi.
Małżeństwo od początku nieudane, mimo że on właściciel wspaniałego muzeum, ona, mówiono, najpiękniejsza panna na Pomorzu wówczas, nieszczęśliwi. Dochodzi do rozwodu, dzieci zostały przy ojcu, ona później wyszła drugi raz za mąż, utrzymywali kontakty ze względu na dzieci oczywiście, natomiast niestety więcej łez niż szczęścia w tym związku. Może coś za coś, może można było mieć urodę, można było mieć wspaniały majątek, można było mieć bogactwo, dzieła sztuki, piękny park, a miłość nie była już pisana. Ale może dla pana Mieczkowskiego tą największą miłością było muzeum. On stworzył to muzeum i na jego oczach to muzeum przestało istnieć. Bo kiedy obejmował to po przodkach, to tutaj były jakieś dzieła sztuki, ale trudno mówić, żeby to było muzeum, żeby to była jakaś wspaniała kolekcja. On kolekcjonował, jeździł na aukcje po całej Europie. Miał nawet wykupiony bilet na Titanica, żeby jechać na aukcję do Stanów Zjednoczonych. Szczęśliwie choroba córki go odwiodła od podróży. Stworzył wspaniałe muzeum, oprowadzał wycieczki, był opisywany w gazetach i na jego oczach w 1939 roku to muzeum przestaje istnieć. To jest chyba największy dramat dla tego człowieka, bo coś, co było jego największą miłością, przestaje istnieć. W pewnym momencie on, widząc zniszczone dzieła sztuki, powiedział: Boże, czemu oni tego wcześniej nie ukradli, zanim to zostało zniszczone? Myślę, że to była ta resztka, to jeśli nie moje, to nie chociaż przetrwa. A zbiory zostały rozproszone, bo nie znalazły się w jednych rękach prywatnych, ani w jednym muzeum, nawet niemieckim. Trafiły gdzieś tam do rąk prywatnych. Dwór pod upadł. Rodzina stąd wyjechała.
Zostaje tam osamotniony. Rodzina się rozjeżdża. Chciał koniecznie na tej swojej ojcowiźnie. Absolutnie nie było mowy żadną siłą. To pan Andrzej Mieczkowski też o tym opowiadał. Co niektórzy mówili, że dlaczego rodzina go nie zabrała, jak mogli, prawda, i tak dalej. Nie było siły. Nie było mocnych, żeby go stamtąd zabrać. Powiedział, to jest jego miejsce i obojętnie w jakich warunkach, człowiek majętny, prawda, przyzwyczajony całe życie jednak do wygodnego życia. A tak zrobił, jak zrobił, więc to było, no musiał ten człowiek tak kochać tą posiadłość, to, a dla niego było najważniejsze, że to było z pokolenia na pokolenie.
Teraz idziemy na grób Wacława Mieczkowskiego, a przy okazji zobaczymy też kaplicę Mieczkowskich dobudowaną do tego krzyżackiego jeszcze kościoła świętego Jerzego. Kiedy tutaj jesteśmy na cmentarzu, to tam widzimy park, tam widzimy nawet ta ruina, to jest właśnie część dworu. Kiedy tutaj chowano już po II wojnie światowej pana Wacława Mieczkowskiego, no to niejako on tak jest pochowany, że on patrzy cały czas na ten swój majątek. I tutaj mamy właśnie grób, już nowy, ale tekst na wcześniejszym nagrobku był taki sam, a więc mamy tutaj informację, że spoczywa tutaj Wacław Mieczkowski, urodzony w roku 1869, zmarły w 1947 roku, właściciel majątku i Muzeum Dzieł Sztuki, fundator kaplicy w Niedźwiedziu. Oraz symboliczna tablica promemoria Leszka Mieczkowskiego, ostatniego właściciela majątku. No niestety powojenne losy spowodowały, że trafił do Kołobrzegu, tam pracował. Cała rodzina Mieczkowskich miała zakaz przebywania w ogóle w okolicy Niedźwiedzia. No wiadomo, to już były czasy niestety komunistyczne i właściciele dawnych majątków nie mogli tutaj przebywać, nie mogli być właścicielami.
Mimo że Wacław Mieczkowski zmarł w swoim majątku w 1947, pozwolono mu.
Tak, tak. To było rzeczywiście zaskakujące. W ogóle zaskakujące było to, że on całą wojnę tutaj przetrwał. Cała rodzina uciekała przed Niemcami, cała rodzina ewakuowała się do Warszawy. Tam przetrwali zawieruchę II wojny światowej. Natomiast pan Wacław powiedział, że on nie opuści tego majątku, że on tutaj zostaje. Stworzył to Muzeum Mieczkowskich i będzie tutaj do końca. I tak rzeczywiście było. Niemcy pozwolili mu nadal mieszkać we dworze. Oczywiście nie na salonach, w jakimś podrzędnym, gospodarczym pomieszczeniu, żywiony życzliwie przez ludność, przez mieszkańców Niedźwiedzia, którzy no, mieli cały czas ten sentyment i wdzięczność, bo był bardzo dobrym gospodarzem. I on, i przede wszystkim jego synowa, Helena. Tak tutaj przetrwał. Niektórzy mówili, że Niemcy bali się, że on podczas aukcji w Berlinie nabył tyle znajomości, że mógłby je wykorzystać później, bo wiadomo, że Niemcy bardzo kochali się, zwłaszcza naziści, w dziełach sztuki. W związku z czym uważano, że on może mieć znajomości wśród wysokich władz III Rzeszy, dlatego pozwolono mu tutaj zostać. Rzecz znamienna, pozostał tu jeszcze w 1945, 1946, 1947 roku, ponieważ w Wąbrzeźnie mieszkał jego wnuk Michał Gradowski wraz z babką, byłą żoną Wacława Mieczkowskiego, panią Władysławą z Działowskich, primowotto mieczkowską, sekundowotto chełmicką. I wnuk tutaj dojeżdżał, pomagał, pomagała inna część rodziny. Rzecz znamienna, że ten właściciel wielkiego majątku dzieł sztuki pozostawił po sobie testament, w którym były już tylko takie przedmioty jak grzebień, lusterko, bo tylko takimi rzeczami mógł już wtedy rozporządzać. Grabież tych dzieł sztuki była do przewidzenia. Natomiast nie zabierano ich do prywatnych kwater Hitlera, nie zabierano ich do planowanego Wielkiego Muzeum III Rzeszy. One były tak naprawdę ofiarą kradzieży prywatnej. Wszyscy Niemcy, wszyscy wysocy wojskowi, którzy tutaj się znajdowali, po prostu grabili na własną rękę. Co się komu spodobało, to sobie zabierał. Takie były losy tej wspaniałej kolekcji. Ona tak została rozgrabiona. Ocalały te dzieła sztuki, które przy rozwodzie pani Władysława z Działowskich przy podziale majątku zabrała dla siebie. Można było wtedy mówić, że była pazerna, ale dobrze się stało dla dzieł sztuki. No i to, co dwie córki wzięły w posagach. Oraz przetrwało kilka pojedynczych dzieł sztuki. Przede wszystkim rzeźba Zraniona dziewica Gustawa Eberleina, dlatego że ona ważyła ponad 2 tony i po prostu Niemcy fizycznie mieli problem z jej transportem, a widać nikt się nie połakomił na nią na tyle, żeby chcieć ją transportować szczególnie. Później różne głosy chodziły, co się stało z resztkami tego majątku. Niektórzy mówili, że Polka w Wąbrzeźnie była kochanką niemieckiego urzędnika czy wojskowego. Ona to miała u siebie w piwnicy jeszcze do lat 60. To wędrowało za Odrę. Ile w tym prawdy nie wiadomo, dlatego że wiele relacji pochodzi albo właśnie od jednego człowieka, albo to są tylko relacje ustne, albo są takie wiejskie plotki. Niektórzy mówią, że jeszcze niektórzy w Niedźwiedziu sobie zagrabili część rzeczy. Co jest umiarkowanie prawdopodobne z prostego względu. To były dzieła sztuki, to były meble z dworu króla Serbii Milana Obrenowicza. To był zegar w stylu Ludwika XIV. To było łóżko, w którym spał Napoleon. To był serwis do kawy księcia Poniatowskiego. To były dzieła sztuki. To nie były zwykłe meble i zwykłe dzbanki, które mógł mieć każdy mieszkaniec wsi. To by się bardzo rzucało w oczy. Szabla Sobieskiego, tam był pierścień Tadeusza Kościuszki i jego luneta. Tam był krzyżyk też, który Kościuszko otrzymał od swojej ukochanej. Dzieła Matejki, Kossaka, Suchodolskiego, pamiątki ze wszystkich czasów i epok tak pisano. No tutaj na pierwsze czoło wysuwał się 2-metrowy różaniec wyrzeźbiony z kości słoniowej należący do królowej Jadwigi. A cechą niezwykłą tego różańca było to, że każdy paciorek miał kształt ludzkiej głowy. I te paciorki na Ojcze Nasz, te duże, to była królowa Jadwiga, Jagiełło i inni członkowie rodziny królewskiej, a te 50 drobnych paciorków zdrowasiek to dwórki i dworzanie zamku wawelskiego z tamtej epoki. Więc niesamowite dzieło sztuki, zachowane tylko na jednym zdjęciu. Oprócz tego wspomniany serwis księcia Józefa Poniatowskiego, który otrzymał w darze od swoich kompanów wojennych. Na każdej filiżance nazwa bitwy, w której brał udział, a na czajniku dedykacja. Żartowano, że nawet kolekcja nocników też została zaszczycona przez ważne osobistości historyczne. Także rzeczywiście coś niezwykłego. Zbroje krzyżackie, zbroja husarska, kominek, mebelki, którym bawił się synek Napoleona, łóżko, w którym miał spać sam cesarz Bonaparte, pasy słuckie, dzwonek używany podczas konklawy, akty historyczne, niesamowite dzieła sztuki. Nie było drugiej takiej kolekcji. Do 1944 roku trwała grabież ze strony hitlerowców. W 1945 roku, kiedy weszła tu Armia Czerwona, dowódca tej jednostki wojskowej nakazał zgromadzić wszystkie resztki dzieł sztuki w jednym pomieszczeniu i zamknął to pod kluczem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Armia Czerwona dokonała ogromnego spustoszenia w pałacach i dworach, ale wyjątkowo Niedźwiedź miał szczęście, że te resztki nie zostały zniszczone przez Sowietów. Dlaczego? Dlatego, że kiedy oni wyjeżdżali z Niedźwiedzia, to ten dowódca przekazał panu Wacławowi kluczyk do tego pomieszczenia i wtedy powiedział mu prawdę. On był wielkim miłośnikiem kultury, dzieł sztuki. On chciał studiować historię sztuki. Ojciec niestety mu nie pozwolił. I kiedy tutaj się znalazł i zobaczył to bogactwo, on zdał sobie sprawę, że nie można pozwolić, żeby żołnierze nie zdający sobie sprawę z rangi, z pietyzmu, artyzmu tych artefaktów, mogli je po prostu zniszczyć. Niestety nie było tego wiele. Część, która znajdowała się jeszcze w zbiorach rodzinnych, jakoś tam przetrwała. Część rodzina potem sprzedawała do muzeów, zamków, pałaców w Polsce. Natomiast większość niestety znalazła się za Odrą i losy tych dzieł sztuki pozostają już nieznane. Podkreślam, to co zostało tutaj, to była resztka. To co najpiękniejsze, najcenniejsze zostało przez Niemców rozkradzione. I to co zostało, to były resztki, to były drobne przedmioty, może mające bardziej wartość sentymentalną dla rodziny, czy dzisiaj dla nas, jako przedmioty pochodzące właśnie z dawnego Muzeum Mieczkowskich. Natomiast to były już niestety resztki tego wspaniałego muzeum.
Być może gdzieś tu pod tym kasztanem albo innym drzewem jednak jest zakopany skarb.
Tak, tak, możliwe, że nawet pod tym drzewem, przy którym siedzimy, jest zakopany różaniec królowej Jadwigi, który przezornie miała zakopać pani Władysława z Działowskich. No miejmy tę nadzieję. Rzeczywiście, taka piękna legenda. No i ten park, który gdzieś tam wrócił, chociaż park już wrócił. To jest to wielkie szczęście, że ten wspaniały park już wrócił do życia. Ptaki śpiewają, zieleń kwitnie, nie ma już samosiejek, nie ma chwastów, nie ma chaszczy. Park wrócił. Dwór wraca. To miejmy nadzieję, że i skarby wrócą.
To był reportaż pod tytułem Skarb Pomorza.
Polskie Radio.
Stworzy się,
Kiedy wicher żagle rwie, gdy bezdenny kipi nurt, Bałtyk huczy wokół burt. Żeglarzu hej, żeglarzu hej, hej żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej żeglujże, hej żeglujże, całą nockę po morzu. Hej żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej żeglujże, hej żeglujże, całą nockę po morzu. Gdy bezdenny kipi nurt, Bałtyk huczy wokół burt, mężne serce, silna dłoń pokonują morską toń. Żeglarzu hej, żeglarzu hej.
Teraz zapraszam do wysłuchania reportażu Krzyk Duszy. To jest opowieść Tatarów o tym, co obecnie dzieje się z nimi w Rosji.
Ja mówię stój! Ja wypełniam swój przykaz! Ja też miejscu!
Ja rad was widzieć, to dlaczego z oružem?
Dlaczego z oružem? Потому что провоцирую!
Бейте его, диспетчер и на ЗСКП связиста. Без оружия. Наши почти места.
В 1944 году моих родителей, им было по 10-12 лет моим родителям.
В 1944 року, 18 мая, моим дядкам и родицам, родицы мели втеды 10-12 лет, казали опустить дом и вынести się z Krymu, wedle rozkazu Stalina. Deportowano ich jak zdrajców i wysyłano jak wszystkich Tatarów na Syberię, do Średniej Azji. Powiem pani, jak to było na przykładzie mojej żony. Ona w 1975 roku wróciła ze swoją rodziną na Krym, ale nieoficjalnie, bo oficjalnie Tatarzy nie mogli osiedlać się na Krymie. Ojciec mojej żony walczył na wojnie, II wojnie światowej, przeciw Niemcom. Ale nikogo to nie obchodziło. Był Tatarem, więc był zdrajcą i z całą rodziną wywieziono go w bydlęcych wagonach do Uzbekistanu.
Несмотря на это, государство им, как вы понимаете, да, то, что о чем я, огород вспахивало и сажало зерно.
Kiedy po wielu latach nielegalnie wrócił na Krym, nie miał już swojej ziemi. 4 lata żył bez prądu. W końcu nie wytrzymał i w 1985 roku wrócił do miejsca deportacji, do Uzbekistanu.
забрать семью и уехать, потому что он не мог детей так мучить без света, без ничего. Вот так делала советская власть.
Это я, как сегодня помню, за 5 минут до похищения.
Pamiętam, jakby to było dziś. 5 minut przed porwaniem zadzwonił do mnie syn i poprosił: tato, zobacz, czy nie zostawiłem na stole dokumentów samochodu.
I mu odpowiedział po telefonie: da nie trudno. Ja już, co tam случилось? On mówi: da, wszystko normalne. I po tym...
Popatrzyłem, dokumentów nie było. Kiedy oddzwoniłem do syna, minęło może 5, może 10 minut. Telefon był już wyłączony. Dzwoniłem co chwilę, wciąż to samo, wyłączone. Zacząłem się denerwować, nigdy wcześniej tak się nie zdarzyło.
Syn nie przyszedł do mnie. A ja jeździłem, pracuję po городskiemu maszrutu, na maszrutkę, swoją maszrutkę, miałem Mercedes, этот sprinter.
Następnego dnia rano patrzę, syn nie wrócił na noc do domu. Ja jestem kierowcą autobusu, poszedłem do pracy, jadę z ludźmi, patrzę, na mojej trasie stoi auto syna. Zatrzymałem się. Zostawiłem ludzi w autobusie, podszedłem do tego samochodu, kluczyki w stacyjce, bagażnik otwarty. Dzwonię do syna kolejny raz. Telefon wyłączony.
No, думаю, так до дома осталось, чтобы посреди дороги машина не стояла, думаю, домой загоню. Еще не представляю, где он, что, почему там это впервые так произошло, что машину бросил.
Jeszcze wtedy nie wiedziałem, nawet nie wyobrażałem sobie, co się stało. Zacząłem dzwonić do znajomych syna. Przyjechali. Pokazałem im to miejsce i samochód. I wtedy jakiś kolega syna zobaczył, że na sklepie bok jest kamera.
Oni już między sobą pooobщались, widać. I przyjeżdżają, sprawdzają. Umierała, gdzie wy maszynę znaleźli? Ja podjeżdżam, pokazuję, gdzie maszynę ja znalazłem. I oni widzą ten magazyn. Ремонт компьютеров, а там стоит камера наблюдения.
Porozmawialiśmy z właścicielem sklepu i pozwolił nam obejrzeć i skopiować nagranie. Wie pani, ta kamera zarejestrowała porwanie syna. Wpadłem w panikę. Co teraz?
To już było, kiedy my już wszystko to wyjaśnili, 25 maja.
Zawiadomiłem policję, prokuraturę i FSB, Federalną Służbę Bezpieczeństwa.
Wtedy, kiedy ja ujrzałem ten snimek pochищenia, конечно, я растерялся. Ja nie ожидал, że takie może произойти, tym bardziej w 21 wieku.
Ale FSB nie przyjęła ode mnie zgłoszenia. Poszliśmy tam do nich. W korytarzu siedzi dyżurny, ja mówię do niego: syna mi porwano, mam nagranie z kamery. A on: nie uwierzy pani. Kazał wysłać im to nagranie pocztą. To było w Symferopolu. Było już około 18, pojechaliśmy więc do kryminalnych. Ci przyjęli zawiadomienie o porwaniu, ale od razu mi powiedzieli, że to pewnie zrobił jakiś Ukrainiec. Tak sobie ze mnie żartowali. Prawo działa dla nich zostało stworzone, nie dla nas.
Pochищenie człowieka Ирины Ибраимовой, видеокамера наблюдения, флешка. Они нам говорят: бросайте в почту. My chcemy wam przedstawić, mówię, fleszkę, mówię, dysk, żółty dysk, a pochищenie...
Na czarne mogą powiedzieć białe, a na białe czarne i nic im nie zrobisz. Przez następne 2 miesiące pracowałem za nich. Wykonywałem ich obowiązki. Szukałem syna.
Po tym jedziemy już, to już 6 czas wieczora, jedziemy w 3 oddział, śledczy oddział. Tam troszkę powozmuszczali, потому что мы поздно приехали, уже 6:30 вечера. Ну, приняли заявление. Вот. Вот такая была первоначальная наша.
Zwróciłem się do operatora telefonii komórkowej i poprosiłem o wykaz połączeń z syna telefonem. Pojechałem do Krasnodarskiego kraju, bo tam jest centrala tej telefonii i załatwiłem sprawę. Ten spis połączeń zawiozłem na policję sam, bo oni cały czas mnie odsyłali. Przyjdź jutro, pojutrze, później i tak w kółko.
Zakon pisem nie dla nas. Zakon pisany dla nich. Oni mogą сказать, попробуй сказать, że to nie czarne. To, co śledztwenne uprawienie, które im obowiązane robić, rozkrywać robotę, ja wypełniał czysto robotę ich.
A minęło już 3 miesiące od porwania syna. Dopiero potem śledczy zwrócił się do sądu o zgodę na otrzymanie bilingów syna. A sąd mu odmówił. Rozumie pani? Wiele jeszcze można by opowiadać. Nie było tygodnia, żebym nie chodził, nie dzwonił, nie pytał, czy są jakieś postępy w sprawie mojego syna. A oni wciąż odpowiadali, pracujemy nad tym.
Ja, ponieważ oni mi mówili, zjutro, pojutrze. To nawet przechodzi już 3 miesiące.
Kiedyś nie wytrzymałem i zapytałem śledczego. Jak nie wiecie, co się stało z moim synem, to zapytajcie FSB. To oni go porwali, służby go porwały. Gdzie go trzymają? Za co go porwali? Co on takiego zrobił?
Sędzia mu odkazuje. Понимаете? I tam mnogo, co można powiedzieć, że oni, nie takiej niedzieli, że ja k nim obracałem i oni mogli mówić, ja nawet ich pracę mówił. Как я обращаюсь по телефонному звонку, мы работаем, работаем, работаем. И последний момент, уже на эмоции, я обращаюсь к следователю по телефону и спрашиваю, почему, говорю, ФСБ похитила моего сына.
Wie pani, to już minęło 10 miesięcy. Nie wytrzymałem już nerwowo, nie jestem z żelaza. Prosiłam o pomoc prezydenta, rzecznika praw obywatelskich, dziennikarzy. Wielu ich u mnie było. Już mi było wszystko jedno, do kogo się zwracam i proszę o pomoc. To był krzyk duszy. Chciałam, żeby ludzie wiedzieli, co mnie spotkało.
Ja nawet nie spraszał, od kogo to, z jakiego. Ja już krzyczał, to krzyk duszy, ja nie znam. I żony, i dzieci, i moje krzyk duszy, żeby po wsie, весь мир, żeby uznał, jaki idzie беспредел.
A co żona przeżywa? To by trzeba było zobaczyć. Nie sposób opowiedzieć. Rozchorowała się. Prawdę mówiąc, ani ona, ani ja nie patrzymy sobie w oczy. Boimy się, co tam zobaczymy. Bo gdzieś tam w głębi duszy tkwi myśl o najgorszym. Nie wiem już, kogo mam prosić o pomoc. Mój syn ma 31 lat. Miał się żenić. Do ślubu się szykował. Chce pani zobaczyć, jakie dostawałem SMS-y po jego porwaniu? Żądali pieniędzy 3 milionów rubli.
I nawet my SMS-ki u niego przychodzili takie, że jakby wykup wrodziłby.
Zgodziłem się dać, ale przedtem chciałem zobaczyć syna, czy żyje. Nie spodobało im się to. Napisali, że obetną mu 3 palce. Dostałem ponad 25 SMS-ów. Za każdym razem pokazywałem je policji.
A nie, to już, no, wszystko po SMS-kom. A im to coś, widać, nie podobało. Вот тебе i это не понравилось. My obrubimy mu 3 palce. Gdzieś wybrzmimy, zrobisz ekspertyzę. Ja сейчас вам скажу. Более 25 SMS-ek, to, что ко мне приходили, я не было такой SMS-ки, что я не обращался к следователю.
Przecież tam były numery telefonów, z których je wysyłali. Można było sprawdzić, skąd było połączenie ze stacją bazową, żeby określić położenie porywaczy. Ale policja nic nie zrobiła. To co ja mogę o nich myśleć? To kto mi porwał syna?
Na kogo ja mogę myśleć?
Oto na przykład taki SMS, numer telefonu z Rosji, z krasnodarskiego kraju. Zdenerwowałeś nas, nie chciałeś zapłacić okupu. Przyślemy ci jego odzież i kilka palców prawej ręki. Zrób ekspertyzę krwi i zobaczysz, że to twój syn. Ale do tego czasu my go już pogrzebiemy. Dostaniesz prawdziwy dowód. Chwała Rosji.
Jest takie, że on gdzieś w miszki jego zakopali. I takie było. Ja prosto taki вот каверзный, вот это вот жене, она я знаю, в каком она состоянии, я там мужик, хочу спрятать это.
Są i takie SMS-y, że gdzieś tam w worku go zakopali. Nie pokazuję tego żonie, nie chcę jej denerwować. Jestem mężczyzną, ale są takie chwile, że już nie wytrzymuję. Nikomu bym nie życzył przejść przez to, co ja.
Знаете, врагу не пожелаю.
Я это знаю, что мой сын жив-здоров. Мне, как сказать в такой ситуации, сказать, что легче? Да, мне по сравнению с ним легче, потому что я знаю, что он у меня живой.
Я wiem, że mój syn jest żywy i zdrowy i dlatego jest mi lżej, bo chociaż zamknęli go do więzienia, to chociaż wiem, że żyje. Siedzi już ponad rok za udział w manifestacji w proteście przeciw przyłączeniu Krymu do Rosji. Były 2 manifestacje. Jedna Rosjan za przyłączeniem Krymu do Rosji, druga Tatarów przeciw przyłączeniu. No i Tatarów aresztowali. Zapytałem śledczego, dlaczego, za co.
A dlaczego tylko nas Tatar aresztowali? Следователь сказал, что победителей не судят.
Jeśli obie manifestacje były nielegalne i spontaniczne, to dlaczego tylko nas, Tatarów, aresztowali, a Rosjan nie? Policjant mi powiedział, że zwycięzców się nie sądzi.
Такой Ахтемчий гос тоже. Если дашь показания против него, скажешь, что он вас организовал на митинг, ты завтра же выйдешь.
Mojemu synowi proponowali, że jak wskaże wybraną przez nich osobę, oni mieli już kogoś na celowniku, że to ten człowiek zorganizował protest, to syna wypuszczą. Ale syn odmówił. No jak można oskarżać człowieka, którego się w ogóle nie zna? Kiedy mój syn wyjdzie z więzienia? Nie wiem. Jego nawet jeszcze przed sądem nie postawili.
Nie, jeszcze срок ему не дали, у нас идет следствие.
A jak jeszcze długo może iść to śledztwo?
No... Уже почти.
My, Tatarzy, już zrozumieliśmy, że to nie ma końca. Jesteśmy już prawie 3 lata przyłączeni do Rosji. Oni mogą mojego syna i wielu innych trzymać w więzieniu bezterminowo.
To przechodzili nasi rodzice. No ja nigdy nie myślałem, że naszych rodziców i wnuki będą przechodzić w 21 wieku.
Ale nasi rodzice już przez to przechodzili. Nigdy nie myślałem, że ich wnuki też to czeka. Mój ojciec walczył na wojnie przeciw Niemcom, był ranny i w maju 1944 roku wrócił do domu. I 18 maja, tak jak wszystkich Tatarów, wsadzili go rannego w bydlęcy wagon i wywieźli z Krymu.
Wagon żył w Jałcie. Ja znam, że ja sam przechodził wojnę, ja sam służył w Afganistanie i mnie też nie prosił tutaj.
Ja też byłam na wojnie, w Afganistanie. Sam się o to nie prosiłam. Wysłali już. Moja mama cały czas pytała, dlaczego ciebie wysyłają na wojnę? Przecież nas, Tatarów, zawsze uważali za zdrajców. Nie przejmowałem się tym. Całe życie wbijali nam do głowy. Patriota, patriota, patriota.
Nie potrzebowali jeszcze 17 roku, a to i do tego, którzy wynużdzeni byli ujechać. To w Turcji, to w Rumunii, to jeszcze kuda. Gdzie wszystkie korni u nas.
Tak, jesteśmy patriotami, bo tu, na tej ziemi krymskiej, trwamy. Mimo, że wybili już połowę z nas, trwamy. Jak nas wywozili z Krymu na Syberię w bydlęcych wagonach, to nawet ciał nie można było pochować. Po prostu zmarłych wyrzucano prosto z wagonu i już. To nasza historia. Historia Tatarów. Musimy przekazywać ją naszym dzieciom.
Куда нам деваться? Мы не должны забывать свое прошлое. Это история.
У русских есть Россия, родина. У украинцев есть Украина.
Россияне mają свою Россию, украинцы свою Украину, а мы мамы Крым, не мамы иной ojczyzny. Wiele lat czekaliśmy, żeby wrócić na Krym. Pozwolono nam dopiero w 1989 roku. Rosjanie chcą, żebyśmy znów wyjechali, ale dokąd? My musimy tam żyć. Będziemy o to walczyć.
Oni chcą, żebyśmy ujechali, no matka do niej ujechali.
To był reportaż pod tytułem Krzyk duszy. Ja się zastanawiałam, jak już mówiłam wcześniej, czy to dzisiaj Państwu pokazać, ale pomyślałam sobie, że warto, bo właśnie dziś, w tę rocznicę Bitwy Warszawskiej, kiedy świętujemy, że pokonaliśmy armię sowiecką w 20 roku, zatrzymaliśmy armię sowiecką, ratując nie tylko narody Europy, całej Europy Zachodniej, ale także, a może przede wszystkim siebie przed zagarnięciem naszego kraju, przed sowietyzacją. Tatarom to się nie udało, już zresztą znacznie wcześniej. Ku pamięci ten reportaż, co mogłoby nas spotkać. Ale mieliśmy szczęście i dziś to szczęście świętujemy. Ja Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Żaneta Walentyn.